To Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigera, za szybą studia, realizujący dziś audycję Andrea Kunowa i technik Thibaut Deschamps. Serdecznie Państwa witamy w sobotę, 16 maja, po kilku dniach przerwy spowodowanej strajkiem w RFI. Bardzo zresztą możliwe, że nasz kontakt w eterze będzie tylko przelotny, jako że strajk przeciwko planowi masowych zwolnień w Radio France International trwać będzie nadal i nie wiadomo wcale, kiedy się zakończy. Zachęcamy zatem do odwiedzania naszej strony internetowej. W dzisiejszej audycji, poza wiadomościami, które przygotowałem osobiście, znajdą Państwo przegląd prasy pod redakcją Piotra Rozuchowicza, magazyn europejski Sylwii Gibbs oraz paryską kronikę muzyczną Piotra Kamińskiego, poświęconą dziś aktualnościom operowym. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Terroryści zostali zmiażdżeni, oznajmił przebywający w Jordanii prezydent Sri Lanki Mahinda Rajapaksa, nawiązując do ofensywy przeciwko niedobitkom ugrupowania tamilskie tygrysy osaczonym przez armię rządową w maleńkiej enklawie odciętej od wybrzeża. Wcześniej w sobotę Ministerstwo Obrony w Colombo zapewniło, że trwająca od ponad 25 lat wojna z tamilskimi separatystami lada moment się zakończy i że po raz pierwszy od ćwierć wieku armia kontroluje całe terytorium wyspy, za wyjątkiem enklawy o powierzchni 4 km², gdzie schronili się bojownicy tygrysów, od tej chwili całkowicie okrążeni. Ostatnie doniesienia mówiły nawet o 1 km². Z Colombo nadeszły równolegle wieści, iż partyzanci, którzy znaleźli się w Matni, przygotowują się jakoby do popełnienia zbiorowego samobójstwa. Decydująca ofensywa przeciw tamilskiej partyzantce okupiona została ogromnymi stratami wśród ludności cywilnej. Stowarzyszenia humanitarne mówią o krwawej łaźni, a Międzynarodowy Czerwony Krzyż, jedyna organizacja mająca dostęp do terenów objętych walkami, o niewyobrażalnej katastrofie humanitarnej. We wspomnianej maleńkiej enklawie znalazło się od 30 do 80 tysięcy cywilów uciekających przed przesuwającym się frontem. Większość uciekinierów nic nie jadła od wielu tygodni. Ranni, wśród nich amputowane dzieci, zostawiani są własnemu losowi, na drogach leżą trupy. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown przestrzegł w sobotę władze Sri Lanki przed konsekwencjami ich działań, żądając, aby umożliwiły one organizacjom humanitarnym dostęp do cywilów wziętych w dwa ognie. W sąsiednich Indiach wstępne obliczenia wskazują na wyraźne zwycięstwo Kongresu Narodowego obecnego premiera Manmohana Singha, partii kierowanej przez Sonię Gandhi. W sobotę rozpoczęto oficjalne liczenie milionów głosów oddanych w trwających miesiąc wyborach parlamentarnych. Wedle tendencji ujawnionych przez Centralną Komisję Wyborczą, Zjednoczony Sojusz Postępowy, którego trzonem jest partia Kongresu, liczyć mógłby na 250 deputowanych wliczących 543 miejsca indyjskim zgromadzeniu. Sam kongres miałby uzyskać 190 mandatów, co byłoby najlepszym dla niej rezultatem od 1991 roku. Główna formacja prawicowo-nacjonalistycznej opozycji, Wielkohinduska Partia Ludowa, miałaby uzyskać jedynie 160 miejsc i uznała już swą porażkę. Pełnych wyników należy oczekiwać w nocy lub w niedzielę rano. Lewicowo-centrowa koalicja pod przewodem kongresu nie będzie mieć przypuszczalności w parlamencie większości absolutnej, ale skooptowanie małych partii nie powinno być sprawą trudną. Indyjska Partia Komunistyczna, która przez dziesięciolecia była języczkiem uwagi zapewniającym większość rządzącej koalicji, tym razem wydaje się ostatecznie wyłączona z gry. Przepowiada się jej utratę połowy z 60 deputowanych. Komuniści przegrali nawet w szeregu swych historycznych bastionów. Naród indyjski dokonał dobrego wyboru, komentowała sukces swojej partii Sonia Gandhi. Premier Manmohan Singh wyraził ze swojej strony życzenie, aby w przyszłym rządzie znalazł się 38-letni Rahul Gandhi, spadkobierca dynastii Gandhineru, który przyczynił się do zmobilizowania młodego elektoratu i w którym upatruje się prawdopodobnego następcę obecnego premiera, mającego 76 lat. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Rosyjscy homoseksualiści pragnęli skorzystać z nagłośnienia, jaki mógłby być dla nich finał konkursu Eurowizji, odbywający się w sobotę wieczorem w Moskwie. Postanowili oni zorganizować paradę gejów mimo zakazu wydanego przez stołeczne władze. Zapobiegły temu jednak energicznie siły specjalne milicji OMON, rozpędzając bezpardonowo manifestantów zgromadzonych na Worobiowych Górach. Wedle rzecznika policji zatrzymano przy tej okazji około 40 uczestników niedoszłej parady. Agencja Interfax ze swej strony mówi o 81 aresztowaniach, w tym 32 w innej dzielnicy miasta. Wśród zatrzymanych znaleźli się działacze na rzecz praw homoseksualistów z Rosji i Białorusi, jak również brytyjski działacz Peter Tatchell, uwolniony kilka godzin później po interwencji, jak sam precyzował, ambasady Wielkiej Brytanii w Moskwie. Główny organizator parady gejów, Nikolaj Aleksiejew, po wyjściu z aresztu ogłosił komunikat, w którym wezwał artystów mających uczestniczyć w finale Eurowizji do zbojkotowania tej imprezy i skierowania przesłania, iż naruszanie praw człowieka przez Rosję jest niedopuszczalne. Podczas poprzednich zakazanych przez władze Moskwy parad gejów w 2006 i 2007 roku manifestantów dotkliwie pobili rosyjscy ultranacjonaliści. W wyniku amerykańskiego nalotu 3 maja na zachodzie Afganistanu zginęło 140 cywilów, w tym 93 dzieci, podało Ministerstwo Obrony w Kabulu po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia. Byłaby to zatem najbardziej tragiczna w skutkach pomyłka amerykańskiej armii od czasu jej wkroczenia do Afganistanu po zamachach z 11 września. Szef afgańskiej dyplomacji Rangin Datwarspanta oświadczył w tym kontekście, że jego kraj domaga się rewizji układów dotyczących zasad obecności na jego terytorium dziesiątek tysięcy zagranicznych żołnierzy. W tak zwanej strefie plemiennej w Pakistanie, przy afgańskiej granicy, od kolejnego amerykańskiego dronu zginąć miało w sobotę co najmniej 25 osób. Podały pakistańskie służby bezpieczeństwa, wedle których celem bombardowania było obozowisko islamskich rebeliantów. Filia Al-Kaidy w Magrebie, czyli w Afryce Północnej, zażądała 10 miliardów euro okupu za zwolnienie dwóch turystów, Brytyjczyka i Szwajcara, uprowadzonych prawie 4 miesiące temu na Saharze. Informacje podaje algierski dziennik El-Khabar. Wcześniej islamscy terroryści grozili zabiciem Brytyjczyka do 15 maja, jeśli władze w Londynie nie zwolnią więzionego tam jordańskiego islamisty Abu Katady. Liczba potwierdzonych zachorowań na grypę świńską AH1N1 dochodzi już do 8,5 tysiąca na całym świecie. Zanotowano przy tym 72 zgony, podała w sobotę Światowa Organizacja Zdrowia. 4 nowe kraje, gdzie wykryto wirusa grypy A, to Indie, Turcja, Ekwador i Peru. Był to dziennik Radio France International, a na przegląd paryskiej sobotniej prasy zaprasza teraz Piotr Sochowicz.
Francuzi bardzo liczą na Patrycję Kazę w sobotnim 54. konkursie piosenki Eurowizja 2009. Patrycja Kaz to nasz atut dla Eurowizji, pisze na pierwszej stronie Le Parisien. Patrycja Kaz u siebie w Moskwie, tytułuje Le Figaro, przypominając o przyjaźni, jaką Patrycja Kaz darzy Władimira Putina i samą Rosję. Gazety podsumowują też zakończoną wizytę w Ziemi Świętej papieża Benedykta XVI. Libération na pierwszej stronie zamieszcza duże zdjęcie Johniego Hallidaya i informuje o jego pożegnalnym tournée. Le Monde natomiast pisze o mobilizacji na całym świecie przeciwko karalności wobec homoseksualistów. Papież podbija serca Palestyńczyków, czytamy w tytule popularnej gazety Le Parisien. Philippe Bavrel pisze, z jakim entuzjazmem przyjęte zostały słowa Benedykta XVI dotyczące konieczności współistnienia dwóch niezależnych państw, izraelskiego i właśnie palestyńskiego. Jean-Marie Genois Pod dużym zdjęciem papieża odwiedzającego Bazylikę Grobu Pańskiego zamieszcza swój komentarz dotyczący pielgrzymki, w którym przypomina, że Ojciec Święty przed odlotem z Ziemi Świętej jeszcze raz podkreślił swą opozycję wobec wszelkiego negacjonizmu, swój sprzeciw wobec muru otaczającego zachodni brzeg Jordanu oraz swe poparcie dla utworzenia niezależnego państwa palestyńskiego. Podczas ostatniej homilii, wygłoszonej już na lotnisku w Tel Awiwie, przed samym odlotem, papież powiedział, że swój pobyt w Yad Vashem uważa za najbardziej uroczysty moment pobytu w Izraelu. Prezydent Izraela Shimon Peres oraz premier Benjamin Netanyahu podziękowali papieżowi za jego stanowisko w sprawie żydowskiej zagłady. Wasze słowa do głębi poruszyły wszystkich Izraelczyków, powiedział, żegnając papieża na lotnisku przed jego odlotem do Rzymu, właśnie Shimon Peres. Walka gejów to tytuł komentarza wstępnego zamieszczonego w dzisiejszym Le Monde. Dowiadujemy się z niego, że wszystkie przeprowadzane obecnie sondaże wykazują jednoznacznie, że 2/3 Francuzów uważa, iż homoseksualizm jest całkowicie wolnym wyborem drogi życiowej każdego człowieka i należy do jego wolności indywidualnych. Takie jest również podejście do tego zjawiska w większości krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Prawie zapomnieliśmy już o czasach, w których homoseksualistów prześladowano, a czasy te trwały do końca lat 70. W większości krajów europejskich mogli oni być za swe zachowanie ścigani policyjnie i ścigani potem przez wymiar sprawiedliwości. We Francji homoseksualizm przestano traktować jako przestępstwo dopiero w roku 1981. A dopiero przyjęte przez Międzynarodowy Trybunał w Strasburgu w tym samym roku przepisy pozwoliły na to w całej Europie. Nie można też zapominać, że do roku 1990 Światowa Organizacja Zdrowia uważała homoseksualizm za chorobę. W ciągu 20 lat Europa przeszła od karania za homoseksualizm do karania za homofobię. W ponad 80 krajach świata jednak można za homoseksualizm słono zapłacić. W 5 karany on jest śmiercią. W ponad 30 grozi za nie kara 30 lat więzienia. A w ponad 40 grozi za jego uprawianie więzienie i kara chłosty. Nie mówiąc już o dyskryminacji innej natury. Przy zatrudnianiu na przykład, czy też przy wynajmowaniu mieszkań. Na szczeblu planetarnym wolny wybór partnera seksualnego jest zatem prawomocny i konieczny, ale również i trudny. Na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w grudniu 2008 roku Francja i Holandia spowodowały przyjęcie przez 60 krajów, do których ostatnio dołączyły i Stany Zjednoczone po objęciu tam prezydencji przez Baracka Obamę, poprawek do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, poprawek dotyczących wolności wyboru partnerów seksualnych. W Paryżu w piątek 15 maja obradował Kongres Światowy Organizacji Homoseksualnych. Jeden z byłych ministrów sprawiedliwości Francji, Robert Badinter, powiedział: Victor Hugo mówił, że kara śmierci to oznaka barbarzyństwa człowieka. Ja uważam, że to samo dotyczy jakiegokolwiek karania homoseksualizmu. Nic dodać, nic ująć, kończy swój artykuł wstępny Le Monde. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Teatrze Les Ateliers w Lyonie miał miejsce w tym tygodniu 9. Europejski Festiwal Teatralny Les Européennes. Zaprezentowano 7 autorów, wśród nich Andrzeja Stasiuka. Francuski przekład utworu pod tytułem Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna, ukazał się we Francji 6 listopada 2008 roku w ramach Europejskiego Sezonu Kulturalnego, który zorganizowała prezydencja francuska w Unii. Wcześniej lekturę inscenizacji Nocy można było zobaczyć i usłyszeć w paryskim teatrze Odeon. Autorka francuskiego przekładu Zofia Bobowicz była obecna na tym przedstawieniu. W Lyonie od początku brała udział w próbach. Zapytałam ją o wrażenia.
Na pierwszym przedstawieniu w Odeonie byłam zaproszona tylko na sam spektakl, więc mogłam ocenić, że tak powiem, ostateczną szatę tej inscenizacji. Sala w każdym razie reagowała świetnie, to najważniejsze. Chodziło o to, czy tekst jest zrozumiany, czy jest dobrze odebrany. Był. A tu jestem zaproszona do współpracy z reżyserką, młodą Hiszpanką z Barcelony, ale która jest francuskojęzyczna. To bardzo wzruszające. Widzę, jak się przymierzają do tego tekstu 6 aktorów z Lyonu. Młodych. No i z wielkim przejęciem, muszę powiedzieć, są bardzo pracowici, to podoba mi się. Więc różnicę widzę taką, ona dodała stronę dźwiękową, czyli nagrania przywiozła ze sobą z Barcelony, które ilustrują pewne momenty tekstu. Gdyby Andrzej Stasiuk tu był, czy Monika Spajderba, to byliby się przekonali do tej Francji. W sensie, że oni mają dosyć marne wyobrażenie o Francji. Jednym słowem...
Czy miałaś okazję dyskutować o Francji z Andrzejem Stasiukiem?
Z nim osobiście nie, ale z Moniką Schneiderman, może nie o Francji aż tak dalece, ale wiem, że jest nastawiona dość negatywnie, on też zresztą nie ma ochoty przyjechać, o tym wiem, a to są inne może względy, bo on nie zna języka, on się dobrze czuje w tych krajach, o których się wałęsa, prawda, to rozumiem, zresztą jest lepiej, zaczyna powoli legenda Stasiuka powstawać i to bardzo dobrze, od początku mówiłam, że niech dziennikarze jeżdżą do jego domu, niech go widzą w jego otoczeniu, to będzie dużo bardziej skuteczne jako mediatyzacja i tak jest.
Organizatorzy Europejskiego Festiwalu w Lyonie po raz pierwszy zaprosili tłumaczy. Zaproponowali im nie tylko udział w przygotowaniu spektakli, ale także debatę na temat ich roli, na temat powiązań między przekładem tekstu a jego inscenizacją. Festiwal korzysta z pomocy Stowarzyszenia La Maison Antoine Vitesse, to nazwisko znanego francuskiego reżysera teatralnego, które zachęca do tłumaczenia dzieł dramatycznych, aby umożliwić ich wolny przepływ między krajami Europy, tak jak to ma miejsce z towarami, kapitałami i ludźmi. Teatr Les Ateliers powierzył lektury i inscenizację tekstów reżyserom z całej Europy. Tragifarsa Stasiuka pod francuskim tytułem Les Barbares sont arrivés, Barbarzyńcy przyjechali, reżyseruje Hiszpanka Marta Gilpolo. O tym, co zadecydowało o wyborze tego właśnie tekstu, mówi dyrektor Les Ateliers Simon Deltan, który występuje w tym przedstawieniu.
Czuję się związany z Polską osobiście pod względem artystycznym. Jestem wielkim miłośnikiem Tadeusza Kantora, nawet jeżeli należy do bliskiej przeszłości. Zresztą Polska i polski teatr zawsze podobały mi się i ciekawiły. A ten polski tekst od razu ogromnie nam się spodobał. Jest fantastyczny, bardzo śmieszny, świetnie opowiada sytuację Europy, trochę podzielonej między tych, co kradną, tych, co mają pieniądze, wszystko. Opowiada historię znaną między Polską, Niemcami a Rosją, historię Polski wciśniętej między te dwa mocarstwa, które przeszły przez nią każde po kolei. Ton jest naprawdę zabawny, a jednocześnie tragiczny. We Francji nie widuje się tak oryginalnych sztuk.
Zagraniczna premiera sztuki Andrzeja Stasiuka miała miejsce na festiwalu w Düsseldorfie w 2005 roku. Zofia Bobowicz zatytułowała francuski przekład tak jak ten festiwal. Po francusku Les Barbares sont arrivés, po polsku Barbarzyńcy przyjechali. Czyżby jeszcze jedna wizja emigranta? Czy sądzisz, że ta sztuka odpowiada temu, czym się teraz interesują kraje europejskie? To znaczy jest zawsze ten stosunek dość dwuznaczny do imigracji. Z jednej strony jej potrzebujemy, z drugiej strony się jej boimy.
Mnie się wydaje, że oni raczej mniej ten aspekt widzą, który nie jest jedynym, bo on się posługuje wszystkimi kliszami na temat tego, co jedni myślą o drugich albo o samych sobie. Prawda? Więc to im się bardzo podoba, bo w końcu to jest to pokolenie, które podróżuje na języki. Przecież oni wszyscy tutaj są, co Anglicy, Hiszpanie, Niemcy, ja, Polka i wszyscy się porozumiewamy świetnie, znamy języki. Marta zna niemiecki, francuski, no własny przede wszystkim, ale też inne. Widzę, że po grecku tutaj rozmawia. Z jednym słowem, znają języki, widzą, że klisze istnieją, te klisze potrafią rozpoznać. I o tych kliszach właśnie mówi Stasiuk, świetnie. Tu akurat chodzi o to, co myślą i nawet widzą różnicę, co myślę stare pokolenie kobiet w Polsce, ten chór starych kobiet, o Niemcach, o Rosjanach. o tych ruskich. I oni to wychwytują, to ich interesuje, ja im tłumaczę to w dodatku. A że nowe pokolenie tych złodziejaszków i tak dalej, no już z kolei z innym ma pogląd. No a już jest ta historia właśnie trafiku samochodów i kompleksów Niemców na temat tego wszystko, co u nich to najlepsze technicznie. To wszystko oni wychwytują tu we Francji. Świetnie i śmieją się, bo wiedzą, że tak jest.
Była to rozmowa z tłumaczką Zofią Bobowicz. Dyrektor Teatru Les Ateliers Simon Deltan mówi, że repertuar festiwalu dobierany jest pod kątem aktualności i określonej estetyki tekstów, a nie tylko ich wartości literackich.
My w Teatrze Les Ateliers bronimy sztuk, które opowiadają o świecie, w którym żyjemy, o życiu społecznym, często w sposób nieco frontalny, trochę brutalny, które bez ogródek przedstawiają świat.
Tak jest i tym razem, mimo że w programie Festiwalu Europejskiego jest także brytyjski dreszczowiec Denisa Kelly'ego pod tytułem Pies, kobieta, mężczyzna, Hund, Frau, Mann, Sibylle Berke. Inne pozycje repertuaru odpowiadają natomiast założeniom organizatorów.
Mamy tekst o dziennikarce Annie Politkowskiej, a więc o historii najnowszej barbarzyńców. To też historia najnowsza, chociaż 20 lat upłynęło od upadku berlińskiego muru, problemy przetrwały.
Jest jeszcze sztuka francuskiego pisarza Jeana Charlesa Masserie pod tytułem Zjednoczone problemy kosztów siły roboczej. United Problems of Coût de la Main d'œuvre.
To jest rodzaj parodii dyskursu, który słyszy się w wielkich międzynarodowych przedsiębiorstwach na temat zwolnień z pracy, a który został umieszczony w kontekście życia rodzinnego. Mamy więc na przykład panią domu, która pyta wielkiego przedsiębiorcę, czy w związku z tym jej syn przejdzie do ostatniej klasy podstawówki. Ta deformacja dyskursu jest naprawdę zabawna, ale także dość ostra i sarkastyczna.
Wygląda na to, że na tegorocznym Europejskim Festiwalu Teatralnym w Lyonie nawet bardzo dramatyczne problemy współczesności wywołują śmiech na sali Teatru Les Ateliers.
Europa w prasie francuskiej.
Ekonomiczny dziennik Les Echos wylicza przyczyny, dla których wybory do Parlamentu Europejskiego nie wzbudzają we Francji zainteresowania, na jakie zasługują. Po pierwsze, wyborcy nie chwytają stawki tych wyborów. Praktykowanie kompromisowych rozwiązań, procedura współdecydowania z Radą i Komisją Europejską są obce francuskiej kulturze politycznej, opartej na starciach lewicy z prawicą. Francuska Partia Socjalistyczna usiłuje zbudować lewicową większość przeciwko przewodniczącemu Komisji Europejskiej, ale grupa socjalistyczna w Parlamencie Europejskim jest podzielona. Wielu szefów rządów należących do lewicy europejskiej, by wymienić Gordona Brauna i José Luisa Zapatera, zadowoliłoby się całkowicie liberalnym José Manuelem Barroso. 69% respondentów Eurobarometru uważa, że te wybory niczego nie zmienią w obecnej sytuacji Francji. Jest im więc wszystko jedno, jaki będzie ich wynik. Wiedzą też, że eurodeputowani są nieuchwytni. Proporcjonalny system wyborczy zwalnia ich od obowiązku rozliczania się ze swej działalności na określonym terytorium. Podział Francji na 8 wielkich okręgów wyborczych w 2004 roku nie przyniósł pozytywnych wyników, lecz przeciwnie, osłabił jeszcze europejską prawowitość deputowanych, nie zakorzeniając ich w terenie. Rywalizacje lokalne nie biorą pod uwagę kompetencji kandydatów na szczeblu europejskim. Obie główne partie, socjalistyczna i UMP Nicolasa Sarkoziego, eliminują obecnych eurodeputowanych, nawet jeśli wykazali się aktywnością z powodu rozgrywek wewnątrzpartyjnych. Wybory europejskie dyskredytuje to, że wyglądają jak schronisko dla przegranych w wyborach narodowych, dla aparatczyków chcących się zabezpieczyć i dla osób wynagradzanych za wyświadczone przysługi. Jeżeli część Francuzów jednak głosuje, to dlatego, że wybory europejskie pełnią funkcję mającą niewiele wspólnego z przyszłością Unii. Są ogólnonarodowym sondażem, barometrem humorów narodu, twierdzi dziennik Les Echos. Nie należy więc lekceważyć efektów tych wyborów w życiu politycznym Francji. Wystarczy przypomnieć, że w 1984 roku powstał skrajnie prawicowy Front Narodowy. Lęk przed socjalnymi skutkami kryzysu na pewno odbije się na głosowaniu 7 czerwca. Okoliczności te mogą wyrwać z letargu wyborców, którzy zechcą wyrazić opinię nie całkiem europejską i niekoniecznie na temat, przewiduje dziennik Les Echos.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Dwa tygodnie temu omówiłem tutaj przyszły sezon opery paryskiej, która, jak wiadomo, działa równolegle na dwóch scenach. W Starym Pałacu Garniera, otwartym 5 stycznia 1875 roku, i w Nowym Teatrze na Bastylii, powstałym za pierwszego mandatu François Mitterranda w latach 80. W wyniku przekomicznych nieporozumień i w groteskowych warunkach możliwych tylko w republikańskiej monarchii, jaką jest Francja od pół wieku, otwartym uroczyście 19 lat temu. Jak pamiętają być może nasi starsi słuchacze, odbyło się to w atmosferze skandalu. Ustępujący prawicowy rząd Chiraca mianował dyrektorem artystycznym tego teatru Daniela Barenboima, który przygotował ambitny program, wspierając się swoim niezrównanym kalendarzykiem. Ponieważ jednak Chirac przegrał w roku 88 wybory prezydenckie, zwycięski Mitterrand Barenboima wyrzucił, oddając teatr pewnemu lewicowemu dyrektorowi domu mody, który mu hojnie sfinansował kampanię wyborczą. W rezultacie Republika musiała zapłacić Barenboimowi kolosalne odszkodowanie, jego projekty runęły w gruzę, a zaprzyjaźnieni z nim artyści, to znaczy cała górna półka świata muzycznego, wszczęli wieloletni bojkot Bastylii. Od tego czasu opera paryska miała czterech kierowników artystycznych, licząc Nicolasa Joela, który zaczyna kadencję na jesieni. Nie ma wśród nich ani jednego dyrygenta, a poprzednik Joela, ustępujący Gérard Mortier, nie mianował nawet kierownika muzycznego, żeby mu nikt nie bruździł. Joel to przynajmniej naprawił, mianując na to stanowisko Filipa Jordana. Przypomnijmy mimochodem, że w roku 1898 Rada Miejska Mediolanu miała dość zdrowego rozsądku, by na stanowisko dyrektora artystycznego La Scali, przechodzącej wówczas katastrofalny kryzys, mianować pewnego żółtodzioba lat 31, który miał za sobą tylko 3 sezony dyrekcji w Teatro Reggio w Turynie, czyniąc jego dyrektorem administracyjnym smarkacza liczącego lat 29. Nie obeszło się oczywiście bez awantur, niemniej już po 10 latach ta sama para objęła triumfalnie dyrekcję Metropolitan Opera w Nowym Jorku, kierując tym teatrem przez lat 7 i tworząc jedyny sensowny wzorzec operowego ustroju. Dyrygent posiadający nieograniczoną władzę artystyczną i lojalny administrator bez żadnych ambicji ani uprawnień w tej mierze. Administrator nazywał się Giulio Gatti Casazza, a dyrygent Arturo Toscanini. Thank you. kontrakt sprzed czwartego aktu Carmen Bizeta, nagrany z orkiestrą La Scala w roku 1921 w czasie trzeciej dyrekcji Toscaniniego i podczas pierwszej podróży tego zespołu do Stanów Zjednoczonych. Wróćmy jednak do tematu, to jest do przyszłego sezonu operowego w Paryżu. W poprzedniej audycji wspomniałem już mimochodem o Teatrze des Champs-Élysées, który nie jest, ściśle biorąc, operą. Przyjmuje bowiem w swoich podwojach wszystkie formy muzyczne i nie tylko muzyczne, ma jednak co roku bogaty sezon operowy, skupiając się przede wszystkim na repertuarze barokowym, który do tej sali bardzo dobrze pasuje. Kieruje nim od lat Dominique Meyer, który począwszy od sezonu 2010-11 awansuje na administratora opery wiedeńskiej. Na jesieni zaczyna się więc jego ostatni sezon przy Avenue Montaigne. O serii oper w wykonaniach koncertowych, szczególnie dzieł Händla z uwagi na rok händlowski, mówiłem już poprzednim razem. Scenicznych produkcji będzie w przyszłym sezonie 8, przy czym Händel tylko jeden, wznowienie Semele w reżyserii Davida McVicara, a częściowo odnowionej obsadzie i pod dyrekcją Krzysztofa Rousseta, który będzie się musiał zmierzyć ze wspomnieniem po kreacji Minkowskiego sprzed lat 5. W roli tytułowej równie seksowna co wirtuozowska Danielle Denise, Richard Croft przypomni swego miodopłynnego Jowisza, a w podwójnej roli Junony i Ino wystąpi Vivica Jeannot. Inscenizacje znają Państwo w pewnej mierze z córyskiej produkcji Roberta Carsena z Cecilią Bartoli, gdzie reżyser ściągnął to i owo od brytyjskiego kolegi. Daniel Denise i William Christie, aria z pierwszego aktu Semele Händla. Pewne zdziwienie budzi w programie operowym Teatru des Champs-Élysées wskrzeszenie trylogii Mozart da Ponte, czyli Figaro, Giovanni i Cosi, zrealizowanej 14 lat temu w Tourcoing w reżyserii Pierre'a Constant i znów pod dyrekcją Jean-Claude'a Malgoire'a. Nie jest to bowiem produkcja wiekopomna. W obsadzie jest jednak parę nazwisk całkiem nowych i parę godnych szacunku, jak Nicolas Rivinc w rolach hrabiego, Giovanniego i Don Alfonsa oraz Laurent Nauri jako Leporello. Być może zatem nie będzie aż tak źle. Będzie też Falstaff Verdiego pod dyrekcją Daniele Gattiego na czele kierowanej przez nim Państwowej Orkiestry Radia Francuskiego, choć niestety nie w legendarnej inscenizacji Petera Steina, a także całkiem nowa produkcja erotyczno-komicznego arcydzieła Cavallego La Callisto w reżyserii Maszy Makejew, współdyrektorki Opera Comique i pod dyrekcją Christophe'a Rousseta. To ciekawa odmiana po latach wszechwładzy skądinąd zasłużonej berlińskiej inscenizacji René Jacobsa. W roli Callisto rozkoszna Sophie Kartheuser. Zobaczymy tylko, jak Rousset i pani reżyser rozwiążą kluczową tu kwestię obsadową. Jak wiadomo, Jowisz uwodzi nimfę Callisto pod postacią dziewiczej bogini Diany, śpiewając przy tym jej głosem, czyli sopranem. Jacobs zrobił to niestety bez sensu, każąc basowi śpiewać falsetem. Miejmy nadzieję, że nowi realizatorzy wykażą się większym rozeznaniem, pozwalając swej Dianie śpiewać obie role, tylko każdą inaczej. W styczniu natomiast ujrzymy i usłyszymy Kopciuszka Rossiniego. Obiecująca wygląda tam obsada ról męskich. Młody tenor włoski Antonino Siracusa w roli księcia, znakomity Stefan de Gou jako Dandini, Piero Spagnoli jako Don Magnifico i Ildebrando d'Arcangelo jako Alidoro. Może być ciekawie. Miejmy tylko nadzieję, że maestro Michael Gütle tchnie nieco rossiniowskiego ducha w wykonawczynie roli tytułowej, bo śliczna łotyszka Elina Garancza coś nam ostatnio przysypia. Elina Garanča i Łotewska Państwowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Aleksandra Wilumanisa. Fragment Ronda Angeliny z drugiego aktu Kopciuszka Rossiniego, nagranie sprzed 8 lat, kiedy piękna Łotyszka ruszała dopiero na podbój świata. Skoro wspomniałem wyżej o opera komik, zajrzyjmy, co się dzieje na tej scenie, którą od dwóch sezonów zawładnęła para reżyserska Jérôme Deschamps i Masha Makiejew. Nie jest to rozwiązanie idealne, zwłaszcza jeśli wspomnieć, że objęli oni teatr dzięki wpływom raczej niż doświadczeniu, torpedując kandydaturę Marka Minkowskiego. Zawsze jest to jednak lepiej niż ruina, w jaką wpędził ten teatr poprzedni dyrektor, także reżyser Jérôme Savary, protegowany małżonki jednego z byłych premierów. Pod kierunkiem nowej pary scena odżyła, odzyskując godne siebie miejsce na paryskiej mapie operowej, choć, jak się obawiam, skromny budżet nie pozwala jej w pełni rozwinąć skrzydeł. W tym sezonie 7 produkcji od baroku po współczesność. Przede wszystkim powrót do wspaniałej tradycji tej sceny, gdzie odbyły się niemal wszystkie najważniejsze prapremiery francuskiej opery XIX wieku, od Fausta i Carmen po Peleasa i Melisandę. W tym sezonie opera komik uczci André Messagera, kompozytora i dyrygenta, który poprowadził prapremierę arcydzieła Debussy'ego 102 lata temu, wystawiając w grudniu jego najsławniejszą operę komiczną Fortunio wedle świecznika Musseta. Dyryguje Louis Langres, reżyseruje Denis Podalides z komedii francuskiej w roli tytułowej młody, przystojny tenor kanadyjski Joseph Kaiser, którego znacie Państwo może z filmowej wersji czarodziejskiego fletu Mozarta w reżyserii Kenneta Branagha. Myśląc inteligentnie, teatr uzupełni tę produkcję koncertowym wykonaniem jednoaktówki Offenbacha na ten sam temat, piosenka Fortunia. W styczniu inicjatywa szczególnie atrakcyjna. Po 20 latach od inscenizacji na festiwalu w Aix-en-Provence William Christie wraca do Królowej Wróżek Purcella. Reżyseruje Jonathan Kent i to, jak się zdaje, znów w całości, wraz z adaptacją Snu nocy letniej Szekspira, do której powstała ta brylantowa partytura, choć obsady aktorskiej w programie nie podano. Zobaczymy. W lutym znów Szekspir, opera komiczna Berlioza Beatrice i Benedykt, według komedii Wiele hałasu o nic, do libretta kompozytora, który adaptację spaprał paskudnie, ale za to napisał tu mnóstwo pięknej muzyki, na przykład cudowny nocny duet Hero i Urszuli na koniec pierwszego aktu. Niestety trwa on bite 10 minut, a krajać go przecież to zbrodnia. Dyrygować będzie Emmanuel Krywin, reżyseruje Dan Dżemet, w roli Beatrice Angielka Christine Rice. Później powrót do rdzennego repertuaru opera komik Zazdrosny kochanek, komedia z muzyką Gretriego, wystawiona w Wersalu 330 lat temu w marcu pod batutą młodego i bardzo obiecującego dyrygenta francuskiego Jérémy Rorera. W jej uzupełnieniu dwa spektakle Zemiry i Azora, tegoż Gretriego w wykonaniu młodych muzyków pod patronatem Fundacji Royaumont. W kwietniu Mignon Thomasa, dzieło niegdyś bardzo sławne, dziś niestety zapomniane, wyjąwszy kilka przebojów. Natalia Mignon z pierwszego aktu opery Ambrożego Tomasa, Magdalena Korzena i Mahler Chamber Orchestra dyrygował Marc Minkowski. W opera komik Roletę zaśpiewa Marie Lenormand. W maju pierwsza prapremiera dzieła zamówionego przez opera komik Les Boulingrins Georges Apergisa według komedii Courtelina i na zakończenie sezonu powrót do André Messagera. Nowa produkcja Peleasa, który tutaj miał swoją prapremierę właśnie pod jego dyrekcją. Tym razem w reżyserii Stefana Braunschweiga i pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Czy trzeba raz jeszcze przypomnieć, że to dzieło fundamentalne dla historii muzyki i historii opery XX wieku wciąż czeka na swoją prawdziwą polską premierę? Sfrustrowanych polskich słuchaczy zapraszamy zatem do Paryża. Począwszy od 14 czerwca przyszłego roku odbędzie się 7 przedstawień. Ceny biletów od 115 do 6 euro. Do usłyszenia.
RFI. Magazyn literacki. Krzysztof Rutkowski.
Kim był Ludwik Klages? Jednym z najciekawszych niemieckich filozofów XX wieku, autorem dzieła Dusza jako wróg rozumu oraz Erosa kosmogonicznego, który ukazał się wreszcie po francusku w znakomitym przekładzie i ze wstępem Ludwika Lenena. Klagesa podziwiał Freud, Heidegger, Rilke i Benjamin. Ludwik Lenen poprzedził francuskie wydanie Erosa kosmogonicznego fragmentem poematu Hölderlina, poety bliskiego sercu Klagesa. Kto pierwszy miłosne więzy popsuł, zrobiwszy z nich kajdany? Psuje z własnej woli ogień z niebios kradnąc. Śmieli się głupcy, wzgardziwszy ścieżkami śmiertelnych, wybrali butę, by bogom być równi. A Erosa kosmogonicznego Klages poprzedził mottem z Nowalisa. Zewnętrze jest wnętrzem w stanie tajemnicy. Ludwik Klages urodził się w roku 1872 w Hanowerze. Młodość miał durną i chmurną, jak na młodzieńca z charakterem przystało. Studiował chemię, najpierw w Lipsku, a później w Monachium i w tym mieście otrzymał tytuł doktora. Znacznie bardziej niż cząstki, pierwiastki i związki interesowała go archeologia, psychologia, filozofia i poezja. W owym czasie Monachium było miejscem artystycznego wrzenia, a cyganeria rozwijała się w tym mieście wybornie. Klages poznał poetę Stefana George'a, archeologa, a raczej niesłychanie interesującego antropologa religii Alfreda Schullera. W Monachium Klages zapłonął do filozofii Nietzschego oraz do dzieła Johanna Jakoba Bachofena o matriarchacie. W roku 1915 Klages przeprowadził się do Szwajcarii i wykładał na Uniwersytecie w Zurichu. Oskarżano go o antysemityzm. Jego wstęp do dzieł Schullera rzeczywiście nie jest sympatyczny, ale trzeba pamiętać, że naziści chcieli zamknąć go w obozie koncentracyjnym. Klages był mistykiem, a nie ideologiem. W notatkach zwanych pośmiertnymi, chociaż opublikowanymi za życia autora, Klages napisał, że pod wpływem Schullera i Bachofena uwierzył w rzeczywiste istnienie sił mistycznych i zrozumiał z perspektywy czasu, że jego młodość przeżyta w stanie ekstatycznego i poetyckiego upojenia świadczy, że on sam pozostawał przez lata pod wpływem owych sił. Klagesa podziwiać jest za co, chociaż Klages niekiedy zbyt łatwo pomstował, na przykład na błędy Platona, komentując słowa Diotymy i komentarze Sokratesa w uczcie pytał, czy to prawda, że kiedy jedna osoba kocha drugą osobę, to kocha w niej piękno, dobroć i cnotę. Ludwik Klages odpowiedział, nie. Każdy przecież wie, że im miłość mocniejsza i głębsza, tym mniej szuka się powodów kochania i każdy też wie, że kochający może odkryć w ukochanej wiele wad i słabostek, a jednak... Kochający nie chce wcale, bo ukochana wad się swych pozbyła. Przeciwnie, kocha ją z wadami i ułomnościami, a nawet się przeraża, jeśli znikają, bo wtedy czegoś mu brakuje w imaży ukochanej. Możliwe jednak, że dobro, piękno i cnota, jako odczute i przeżywane, legły u początków miłości. Kto jednak kocha osobę, która przypominałaby wszystkie inne ze względu na dobro, piękno i cnotę. Osoba kochana jako kochana winna się raczej wyróżniać spośród innych. Dla Ofelii istniał tylko jeden Hamlet, dla Heloizy Abelard, dla Dantego tylko jedna Beatrycze, tylko jedna Julia dla Romea. Kiedy ta jedna, jedyna osoba znika, przepada lub umiera, dla drugiej osoby wszystko znika, przepada i umiera. Kłamie ten, kto twierdzi, pisał w Uniesieniu Ludwik Klages, że miłość zależy od piękna lub cnoty osoby, którą się kocha. W ten sposób rozum zniekształca pierwotny stan erotyczny. Klages postanowił wyjaśnić, czym, a raczej kim jest eros elementarny, opisując elementarny stan erotyczny. Klages otwarcie stwierdził, że jego rozważania pojąć może tylko ten, kto przynajmniej raz w życiu był porządnie zakochany, a zatem kierując swe pierwsze kroki w stronę wiedzy ezoterycznej. Wyjaśnianie, czym jest elementarny stan erotyczny, nie jest według Klagesa sprawą prostą, bo tak jak ślepemu od urodzenia można wytłumaczyć prawa optyki, to jednak nie da mu się wytłumaczyć, czym jest kolor niebieski. Klages przyjął odważnie, że jego czytelnicy nie są ślepi od urodzenia i podobnie jak o kolorze niebieskim, tak i z erosem mieli choćby raz w życiu do czynienia. Stałym wyznacznikiem elementarnego stanu erotycznego, twierdzi Klages, jest niewątpliwie żądza. Popęd seksualny również przejawia się żądzą, żądającą zaspokojenia. Słowo żądza odnosi się również do innych potrzeb fizycznych. Mówimy wszak o żądzy pieniądza, żądzy władzy lub żądzy krwi. Zaspokojanie popędu seksualnego jest ulotne, przejściowe i chwilowe, tak jakby ktoś skaczący przez ogień zajął się na małą chwilę lub zaiskrzył od płomienia, ale nie jest stanem elementarnym, nie jest elementarnym stanem erotycznym, podobnie jak bezmyślne jest ograniczanie popędu seksualnego do instynktu reprodukcji. Całe życie ludzkie rozpięte jest pomiędzy chceniem i czekaniem. Dla Platona, twierdzi Klages, miłość i popęd seksualny tworzyły tylko stopnie drabiny prowadzącej do prawdziwego piękna, czyli w zaświat. Życie zaczynałoby się zatem dopiero po życiu. Życie nie byłoby wiele warte. Cóż za błąd niewybaczalny, cóż za gest odrzucenia tu bycia. Ludwik Klages z tego właśnie powodu zaczął pomstować na Platona, Schopenhauera, na wszystkich filozofów, którzy zeszli na manowce. Żywe życie jest ważne, żywe, żyjące życie. Życie składa się tylko z umierania, z ambicji, z żądzy, pragnień, nieszczęści, rozpaczy, a niewyobrażalne bogactwo kolorów, dźwięków i woni, rozrzutność niesłychana codzienności, to w niej mieszka eros, mieni się i przemienia. Żeby dostrzegać to bogactwo, żeby doznawać żywego życia, trzeba być w stanie upojenia, trzeba być upojonym, pijanym, bo tylko w stanie upojenia zdarzy się cud i objawi dusza świata. Ludwik Klages cytował jasno widzącego Hafiza, perskiego poetę. Światło prawdziwego objawienia tylko w stanie upojenia spłynąć na cię może, bo szaleństwem jest myśleć, żeby nienazywalne było całkowicie zaciemnione. Zaspokojenie popędu seksualnego jest proste, ale sprawa erosa kosmogonicznego jest bardziej skomplikowana. To namiętność jednoczesnego powstawania i ginięcia, namiętność, która sprawia, że agonia i śmierć ulegają melancholijnej i wytęsknionej metamorfozie, jak pisał Klages. Ten doskonały moment wieczny polega na szalonej namiętności i jednocześnie krystalicznym zachwyceniu, czyli na całej jaskrawości. Upojenie erotyczne nie wywołuje chęci zaspokajania jakiejkolwiek potrzeby, jakichkolwiek potrzeb, lecz pobudza do lotu, wyzwala poczucie radosnego nadmiaru, powodujące, że upojony sam siebie składa życiu w ofierze, a raczej w darze. W upojeniu erotycznym, tak rozumianym, nie brakuje niczego, to stan pełni, kiedy jest dużo ognia, a świat świeci świątecznym blaskiem. Każdy przedmiot opromieniony przez erosa rozbłyskuje niewyobrażalnym pięknem, pisał Klages, a z ziemi dotkniętej jego stopą wyrastają cudowne rośliny i rozkosznie rozkwitają kwiaty. Dotknięcie erosa wyzwala z okowów rzeczy i ludzi. Pisał w Uniesieniu, by opis elementarnego stanu erotycznego zakończyć powściągliwie. Taka jest najbardziej ogólna charakterystyka stanu, który w języku symbolicznym najbardziej przenikliwych umysłów starożytnych zwał się erosem kosmogonicznym. Elementarny stan erotyczny oznacza bycie w ekstazie. Tak orzecze Klages. Elementarny stan erotyczny oznacza widzenie świata w całej jaskrawości. Widzenie świata w całej jaskrawości oznacza kontakt z duszami zmarłych, oznacza kontakt z gwiazdami, na których dusze zmarłych przodków przebywają, oznacza związek z kosmosem na zewnątrz i kosmosem wewnątrz, oznacza poczucie jedności życia i śmierci, oznacza poczucie jedni biegunów życia. W ekstazie przezwycięża ograniczenia nie rozum człowieka, lecz dusza się wyzwala. Nie od ciała, ale właśnie od rozumu. Kosmos jest żywy, powiada Klages, i wszelkie życie rozpina się pomiędzy duszą i ciałem. gdzie ciało żyjące, tam i dusza żywa. Wszędzie, gdzie dusza, tam i ciało żywe. Dusza jest sensem ciała, a ciało jest duszy zjawiskiem. Wszystko, co się zjawia, ma sens, a sens istnieje dzięki zjawisku. Sens żywi się wewnątrz i przejawia na zewnątrz. Sens, żeby nabrać sensu dla kogoś, musi stać się obrazem, a obraz musi wniknąć, żeby mógł oddziałać. To żadna przenośnia, powiada Klages. Na tym właśnie polegają bieguny rzeczywistości. Przestrzeń jest ciałem czasu, czas jest duszą przestrzeni, dzień jest duszą i sensem nocy, noc jest macierzyńskim łonem świata. Zima i wiosna, sen i jawa, śmierć i narodziny nadchodzą na przemian rytmicznie. Pierwiastek kobiecy jest ciałem i matką duszy, element męski jest sensem wydobytym z matczynnego łona. Krew i nerwy, splot słoneczny i mózg, serce i głowa, usta i oko, lewa strona i prawa strona wiążą się w całość, której naruszenie oznacza koniec świata. Historia ludzkości poucza, że w człowieku i tylko w człowieku toczy się walka na śmierć i życie pomiędzy życiem nieśmiertelnym i siłą, której na imię rozum. Rozum stara się zdewitalizować ciało i odcieleśnić duszę. Jako nosiciele życia niezniszczalnego jesteśmy podobni wszystkim osobnikom, jesteśmy złączeni z gwiazdami, z całym kosmosem, ale jako czciciele rozumu jesteśmy jeszcze ja i sobie. Człowiek nikt, persona po łacinie, został już dawno ukradziony i zawłaszczony przez rozum. Życie stało się rolą narzuconą i ukrytą za maską rozumu. Żyjemy po to, by myśleć albo chcieć, ograbieni z kontaktu z wszechświatem, głusi na jego głos. Ludzkość prehistoryczna, ożywiana duchem, ustąpiła ludzkości historycznej, podbitej przez rozum. Ale to wszystko zastąpi ludzkość posthistoryczna, pisał Klages w 1920 roku. Larwa poruszana przez symulakry życia. Jesteśmy świadkami rozkwitu tego procesu. Ale nawet jeśli trujemy, palimy i ćwiartujemy życie wokół nas, to trup zamordowanej matki zamieni się nieuchronnie w zemstę Eryni. Ludzkość zginie w niewyobrażalnym horrorze. Tako rzecze Kassandra, tako rzecze Klages.